Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Z merem podkijowskiego Irpienia, Aleksandrem Markuszynem, rozmawia Dmytro Wasylczuk.
Dziękuję, że znalazł pan czas. Panie Aleksandrze, według obecnego stanu, co wiadomo o liczbie zabitych, rannych i ilu mieszkańców zniknęło bez wieści? Około 300 osób. Rannych, dokładnych informacji nie ma, ale jest ich około 1500. Chłopców z obrony terytorialnej zginęło 34 i żołnierzy około 50. To dane przybliżone. Niestety liczba ofiar rośnie, bo znajdujemy groby, które znajdują się przy budynkach, w podwórzach, w parkach, na terenach w okolicy budynków i liczba niestety rośnie.
W parkach, na przybudynkowych terytoriach i kilkość, na żal, zbільшується.
U policji
należy pytać w sprawie przestępstw wojennych, jak rozumiem, bo w mieście pracuje policja na pewno. Prokuratura w sprawie maruderstwa, gwałtów. Są częściowe dane. Maruderów w tym całym czasie zatrzymano około 100. Wszyscy zostali przekazani policji. Kiedy trwały walki, policji w mieście nie było oczywiście, byli tylko żołnierze. Mieliśmy dużą liczbę maruderów, których wywoziliśmy, a gdy nie było takiej możliwości, to pomagali oni sprzątać ulice.
Panie Aleksandrze, jak rachuje się zbytki, jakie były zawdane?
Panie Aleksandrze, jakie są straty w infrastrukturze miasta? W wywiadzie z panem przeczytałem, że miasto było okupowane w 1/3, a zniszczenia sięgają w niektórych miejscach 70%.
Miasto dużo zrujnowano. Czego ono zrujnowano? Miasto wело бій.
Miasto jest bardzo zniszczone. Czemu? Walczyło. Miasto nie puściło dalej wroga. Nasze miasto to nie po prostu miasto Irpień, to miasto bohater Irpień. Dziś każdy jest dumny ze swojego miasta. Ja jestem dumny z każdego działania naszych chłopców i mieszkańców, którzy bronili i wszystkim pomagali. Pomagali naszej armii.
Z powodu rujnowań, da, dziesno, duże wielkie rujnowania.
Zniszczenia są tak duże, ponad 50%. Jeśli doliczyć do tego trochę uszkodzone i nieznacznie uszkodzone budynki, to faktycznie 70-71%. Obecnie ponad 2000 rodzin z około 6-7 tysięcy mieszkańców pozostaje na ulicy niestety.
Мешканців залишаються на вулиці, на жаль, на сьогоднішній день. Звичайно, ми
Oczywiście zwróciliśmy się do wszystkich i prosimy i Polskę, i Niemcy, i Czechy, żeby nam pomogli i dali drewniane budynki modułowe, które pozwoliłyby na tymczasowe zakwaterowanie do momentu powstania programu budowy nowych budynków, bo rozumiemy, że z miejscowego budżetu nie damy rady tego odbudować.
Bo my rozumiemy, że za miejscowy budżet nie zmożemy odbudować, tym bardziej, że po miejscowemu budżetu...
Tym bardziej, że z lokalnym budżetem też mamy dzisiaj problem, bo 5 największych przedsiębiorców, którzy przekazywali miastu największe podatki, zostało zniszczonych całkiem i potrzeba czasu, żeby mogli się odbudować. Taka jest z nami historia.
Panie Aleksandrze, czemu na waszą dumkę...
Panie Aleksandrze, według pana, czemu Rosjanie zachowywali się z takim szczególnym okrucieństwem? Rozumiem, że mogli zająć po prostu budynki administracyjne, centra decyzyjne, nie ruszać cywilów. Rozumiem, że nie może pan myśleć jak agresor, jak okupant, tak samo myśleć jak te potwory, ale według pana, jakie były motywy, żeby działać właśnie tak? Oni nie planowali tam zostać, wszystko niszczyli, nie planowali tam życia w ogóle, nawet podczas okupacji.
Коли ми звільнили Ірпінь, у нас було окуповано 30% Ірпіня, 70 ми тримали.
Kiedy uwalnialiśmy Irpień, 70% kontrolowaliśmy my i kiedy uwalnialiśmy Bucze, Hostomel, oni w kolumnach uciekali swoimi samochodami. Niektóre ostrzelaliśmy i w nich była kobieca bielizna, budy dla psów, jakieś stare rowery.
I oni szli, oni думали, że tu ich czekają.
I oni tu szli i spodziewali się, że ich witać będą z otwartymi ramionami i kiedy zobaczyli prawdę, a nie to, co pokazywali im w telewizji, zrozumieli, że są tu nikomu niepotrzebni i być może dlatego tak cynicznie pastwili się nad naszymi kobietami, rozstrzeliwali mężczyzn, cynicznie mordowali starszych.
Oni tak cynicznie rozstrzeliwali babusi, dziedusi.
Proszę powiedzieć, gdzie pan przebywał, gdy 30% miasta było pod okupacją?
Ja tu narodził się, wyrósł i dalej żyję. I jak miejski głowa.
Ja tu się urodziłem i wyrosłem i nadal mieszkam. I jako mer miasta i jestem także dowódcą obrony terytorialnej naszego miasta. Od pierwszego dnia do dzisiaj jestem w mieście. Walczę z chłopcami w mieście i na pierwszej linii i uważam, że jakikolwiek główny urzędnik miejski, którego społeczność walczy, powinien być razem z nią, bo jak dowódca ucieknie, ucieknie całe wojsko. Jak nie będzie dowódcy na miejscu, nie będzie i wojska.
Na jakiej stadii zaraz odbywają się
proces? Na jakim etapie jest proces rozminowywania? Czy bezpiecznie jest teraz wracać? I co by pan chciał powiedzieć ludziom, którzy przebywają za granicą? Być może także w Polsce.
Rozminowanie, poprzednie rozminowanie po miejscu już przeszło.
Rozminowanie już wcześniej w mieście miało miejsce. Stworzyliśmy swój własny oddział do rozminowywania. I ludzie, którzy wracają albo znajdują coś podejrzanego na ulicy, telefonują bezpośrednio na gorącą linię. W ostatnim czasie znaleźliśmy takie bardzo nieprzyjemne rzeczy. To zaminowane place zabaw dla dzieci. Czy prawdziwy żołnierz coś takiego może zrobić? No nie może.
Ale ludzi mogłoby nabagato więcej zginąć.
Ludzi zginęłoby wiele, wiele więcej, ale mojemu zespołowi udało się coś, co uważam za najważniejsze. W naszym regionie jest 100 tysięcy mieszkańców. Udało nam się ewakuować 95%. Wyprowadzaliśmy dzień i noc. Pod bombami, ostrzałami wyprowadzaliśmy ludzi. Gdybyśmy tego nie zrobili, to byłyby tysiące ofiar.
Byłoby porachowano już, mabuć, tysiące, myślę.
Czy bezpieczne zaraz powracać się?
Czy bezpiecznie jest teraz wracać? Może pan oficjalnie wezwać do powrotu, czy jednak poczekać?
Oficjalnego zakliku nie ma.
Oficjalnie komunikatu jeszcze nie ma, bo obecnie trwają prace przy remoncie komunikacji, a do tego wody, kanalizacji, gazu i prądu. I częściowo już prąd mamy i woda także już częściowo jest. Odnawiamy kanalizację. No ale obecnie nie jest jeszcze bezpiecznie.
Wskazić, kto wam pomaga zaraz najbliższy?
Kto wam teraz pomaga najbardziej? Jakie organizacje, jakie kraje? Czy cała pomoc zbierana jest w jednym miejscu, z różnych krajów i organizacji? Właśnie ludziom na miejscu jest obojętne teraz, skąd idzie pomoc. Ważne, żeby była. Nam bardzo mocno, najmocniej pomaga Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Pomagają nam wodę przyciągnąć z Kijowa. Prawie $1 000 000 wyłożyli na ten program. Pomagają i techniką komunalną, i pomocą humanitarną.
Oni dopomagają i humanitarną dopomagają. Inne miasta dużo nam potężnie dopomagają, inni miejskie głowy.
Inne miasta bardzo nam pomagają. Miasta partnerskie z Europy, gdzie znalazło się wielu naszych mieszkańców, pomagają czym mogą. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni.
Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Tu już konkretnie po mieście rozwozimy.
Po mieście rozwozimy już konkretną pomoc. Rozwozimy chleb, jest 5 punktów, do których przychodzą ludzie po żywność. W jadalni w szkole w ciągu doby karmimy do 3000 osób, albo i więcej. Może chce pan kilka słów przekazać Polakom?
Był taki bracki do nas naród. Nas dużo schoża mowa.
Polska to zawsze był taki naród braterski. Mamy bardzo podobne języki, podobne poglądy i bardzo silnie kierujemy się ku Europie, bo rozumiemy. Widzimy rozwój Polski w ciągu ostatnich 10 lat. Polska pokazała wyjątkowy wynik, tak samo i Ukraina pokazuje wyjątkowy wynik. Dziękujemy za tę pomoc, którą politycznie przekazuje wasz prezydent i jasno mówi, że trzeba przekazywać Ukrainie broń, bo Rosja się nie zatrzyma i pójdzie na Europę, a najbliższa jest Polska. Powiem tylko jedno. Dziękujemy i jesteśmy dumni z tego, że mamy takich sąsiadów jak Polska.
Dziękuję
panie Aleksandrze, że znalazł pan czas na rozmowę. Chwała Ukrainie.
Героям слава.
Бохатерам хвала.
Гость дня в Радіо Гданськ.